Książki, które pomagają żyć.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
To ja dzisiaj zacznę prowokacyjnie od mojego ulubionego zdania, które wypowiedział Mark Twain, jednego z wielu, ale to akurat mam wrażenie będzie się jakoś ładnie łączyć z tematem. Przeżyłem wiele tragicznych rzeczy, ale większość z nich wydarzyła się w mojej głowie.
Tak, myślę, że to się bardzo wiąże z tym naszym dzisiejszym tematem, bo naszym tematem dzisiaj jest dorastanie bez lęku. Napisane przez trzy osoby, Sherry Tarrell, Christophera McCurry i Mary Bell. Podtytuł jest Ćwiczenia oparte na terapii ACT i uważności pomagają przezwyciężyć lęk, odkryć, co jest naprawdę ważne, poradzić sobie ze stresem, z trudnymi myślami i emocjami, zbudować odporność psychiczną.
Książka jak najbardziej na czasie, pani doktor, bo mam wrażenie, że poziom lęku w czasach pandemii, ale nie tylko, bardzo wzrósł w ostatnich latach. Boimy się nie tylko o zdrowie, ale też o dobra materialne, o różne rzeczy, które mamy, posiadamy. I faktycznie kliniki stresu powstają. Chodzimy na psychoterapię, próbujemy sobie jakoś poradzić z tym lękiem. Jest trudno.
Tak, a to jest książka w zasadzie adresowana dla młodzieży, ale już takiej też i starszej młodzieży, bo jest troszkę przykładów, kiedy idzie się na rozmowę o pracę. Ja muszę powiedzieć, że z doświadczenia widzę, że książki pisane dla młodzieży przez dobrych terapeutów czasem są świetne dla dorosłych. Dlatego, że w książkach dla dorosłych to chcą upchnąć wszystko, co wiedzą. A dla młodzieży jest to podane w taki nieco uproszczony sposób i bardzo dobrze. Bo po przeczytaniu takiej książki napisanej w prostszy sposób, jeżeli kogoś będzie interesowało więcej szczegółów, to może sięgnąć po te książki upchane jak szprotki w puszce po prostu informacjami. I czasem trudno jest się w niej wszystkich połapać i zorientować. Terapeuci sobie poradzą, bo są do tego przygotowani. Natomiast ludzie, którzy nie skończyli psychologii i nie są wyćwiczeni w tej wiedzy.
Ale też w języku, który często dominuje w takich publikacjach naukowych czy popularnonaukowych.
No właśnie chodzi o to i bardzo dbamy o to, żeby w popularnonaukowych próbować przynajmniej używać języka polskiego naturalnego, a nie tłumaczeń z angielskiego, kiedy do słów angielskich dodaje się polskie końcówki i udaje się, że się przetłumaczyło książkę.
Pani doktor, czy ta książka jest świetna właśnie z tego powodu, że jest prosta? Bo nie ukrywam, kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, pani była wielką entuzjastką.
Tak.
A wiemy, że książek na rynku o lęku, o nerwicy, no jest sporo. Więc jakby co tutaj jest takiego atrakcyjnego?
Wydaje mi się, że bardzo to jest ładnie przedstawiony pewien sposób myślenia, skąd się biorą lęki i jak je zmieniać, zmieniając jakby objawy naszych działań, które biorą się z tego lęku. Tu nie ma przejścia do podświadomości, do jakichś tam głębokich naszych przekonań, czy jakichś mocno osadzonych w naszym właśnie poczuciu tożsamości lęków, tylko co możemy zrobić, taka, nie chcę tego nazwać książką kucharską, ale właściwie takie uproszczone przepisy, jak sobie radzić z pewnymi etapami. No, może ja najpierw zacznę od ogółu i potem przejdziemy do szczegółów, bo tutaj chodzi o taką strategię panowania nad lękiem, że najpierw, jak zauważamy myśl, uczucie, czy jakieś nasze niechciane przez nas zachowanie, to zamiast wejść w to uczucie, czy wejść w tę myśl, dystansujemy się mówiąc, zauważam, że ogarnął mnie lęk, zauważam, że mam ochotę zrobić to czy to, zauważam, że ogarnął mnie niepokój.
Że taka myśl mnie naszła, tak?
Że taka myśl mnie naszła.
Ale też warto pamiętać, co wielokrotnie tutaj pani doktor powtarzała przy różnych audycjach, że myśli to nie fakty. A ja mam wrażenie, że ten lęk się bierze stąd, że my sobie tak trochę robimy nakładkę, tak? Że skoro tak myślimy, to znaczy, że tak jest albo że tak będzie.
I dlatego właśnie chodzi o to, żeby najpierw się do nich zdystansować. Potem odpuścić sobie próbę kontroli nad nimi. Zaraz opowiemy szczegółowo, dlaczego tak robimy. I wtedy zaczynamy te myśli czy uczucia traktować jak takie chmury płynące przez niebo, albo z góry je obserwujemy, z dachu wieżowca, albo możemy porównać do takiego wiatraka, co się kręci, sam z siebie, wahadło zegara, co tyka. No w każdym bądź razie my pozwólmy, niech one sobie płyną. Nie próbujmy ich złapać, zatrzymać, zdusić, wyrzucić, czy cokolwiek. Okej, one są. Wtedy, kiedy zatrzymujemy się, bo wiemy, że one są, dopuszczamy do siebie całą resztę, która w nas jest. Mogę oglądać te myśli na wyobrażonym ekranie, inaczej je formułować, patrzeć, jakie inne mi przychodzą do głowy w danej sytuacji, która jest niewygodna. Potem uczymy się uważności, by zobaczyć, co jest naprawdę dla nas ważne i w jaki sposób my możemy wykorzystać któryś z naszych zmysłów, żeby być tu i teraz, a nie w lęku przed przyszłością i nie w rozpatrywaniu przeszłości. No i na koniec zbliżanie się do działania. jaką chcę być osobą, jak ma wyglądać moje życie, opisuję, jakie są moje wartości i robię pierwszy krok, mały krok w kierunku ich realizacji. I cały czas skupiam się na chwili obecnej i oczywiście na faktach, o czym pani redaktor wspomniała.
Ja tutaj widzę takie ładne zdanie. Żyjemy w świecie, który wmawia nam, że mamy obowiązek czuć się szczęśliwi, a wiele uczuć jest złych. Tak? To tak jakbyśmy rezerwowali życie tylko dla dobrych uczuć, odcinali te, które są złe, bo są niewygodne, a to tak jakby trochę odciąć rękę od ciała.
Ale rzeczywiście jest ogromna presja od tego, co było dawniej temu. Zasługujesz na mydełko Fab, kup sobie mydełko Fab, będziesz szczęśliwa, kup sobie samochód, będziesz szczęśliwa, kup sobie mieszkanie, będziesz szczęśliwa. Przez cały czas jesteśmy bardzo naciskani, że my mamy być przez 100% czasu szczęśliwi. No i akurat tak się składa, że to jest niemożliwe. I też jesteśmy bardzo krytyczni, odrzucający za różne zachowania, odczucia, krytykujący, wyśmiewający. Ja ciągle do tego wracam, bo to ma głębokie znaczenie dla tego, jakim jesteśmy społeczeństwem. Negatywne, a wobec tego my przejmujemy ten krytycyzm, potem wściekamy się na siebie samych, gdy odczuwamy na przykład niewygodne emocje albo gdy przychodzą nam niedobre myśli i staramy się to kontrolować. Jak najczęściej kontrolujemy, a szczególnie w wieku młodzieńczym? Pierwsze litery tych metod składają się na kosz, czyli kapitulacja, na takie poddanie się sytuacji, odwracanie uwagi, samouszkadzeniami, i ciągłym zastanawianiem się i rozważaniem w nieskończoność, co by było, gdyby było, albo a co to będzie, jeżeli coś się zdarzy. I to, co jest też jeszcze bardzo ważne, to jest to, żebyśmy cały czas mieli na uwadze, że jak pojawia się lęk, to ten lęk daje nam podstawową informację. To jest sprawa dla nas ważna.
No tak, no bo czego się bać, jak coś jest błahe, w ogóle nas nie interesuje i spoza naszą sferą zainteresowania. Rzeczywiście.
Ale wtedy?
Tak?
Możemy pomyśleć, że ten lęk jest pozytywny, tak?
No tak.
Bo on nam mówi, aha, na tym mi zależy, to jest dla mnie ważne. No i teraz musimy zrobić coś z tym lękiem.
No tak, a może też zrobimy coś z tym koszem, pani doktor, tak jakbyśmy go rozłożyły na czynniki pierwsze.
Bardzo dobrze mnie tu pani organizuje. Więc kapitulacja. A kapitulacja polega na tym, że jeżeli coś nas budzi niepokój, lęk, to unikamy ludzi, chociaż chcemy z nimi być, unikamy miejsc, do których chcemy pójść, unikamy sytuacji, które nas pociągają. Wszystko to, by zapobiec niepokojącym myślom. Takie unikanie prowadzi do tylko nasilenia problemu. Bo na przykład unikamy odrabiania lekcji, unikamy chodzenia do szkoły. Dlaczego odrabiania lekcji unikamy? No bo generalnie szkoła nam się kojarzy negatywnie i nie chce nam się do tego zasiąść. Wątpimy, czy potrafimy rozwiązać te zadania. Więc skoro mogę okazać się niemądrym człowiekiem, to nie będę w ogóle zabierać się do tej matematyki. I narasta problem z tą szkołą. Podobnie ze spotkaniami towarzyskimi. Najpierw na nie nie chodzę, a potem traktują mnie jak odludka i przestają zapraszać. I coraz mi trudniej pójść na to spotkanie towarzyskie, na które ja chcę chodzić, tylko się boję, co powiedzą, czy umiem się ubrać, czy umiem się zachować. Drugie to jest odwracanie uwagi od niepokojących myśli, uczuć, przez na przykład oglądanie telewizji, internet, sprzątanie.
Gotowanie.
Tak, ja muszę powiedzieć, że w czasie, kiedy pisałam doktorat, miałam najczystsze mieszkanie w całym moim życiu, bo jedyne, co jeszcze mnie odpuszczało mi poczucie winy, że nie robię tego, co mam robić, to jeszcze było sprzątanie łazienki. Trzecie w koszu to jest samouszkodzenie. Czyli wtedy, kiedy my działamy przeciwko sobie, obniżając lęk. I szczególnie szkodliwe rzeczy robimy dla ciała. Takie jak jedzenie zbyt dużo lub zbyt mało, spanie zbyt dużo lub zbyt mało, ćwiczenie zbyt dużo, takie bardzo perfekcjonistyczne, takie do zamęczenia się, zażywanie narkotyków, picie, cięcie się, przypalanie, myślenie o samobójstwie.
Ale myślę, że też taka prosta czy błaha z pozoru rzecz jak ogryzanie paznokci, tak? To też możemy zaliczyć do tego samouszkadzania się.
Tak, to w niepokoju niewątpliwie występuje, bardzo często nawykowe. A jeszcze możemy dodać do tego zakupy i seks. Ale wtedy, gdy służą właśnie oddaleniu niepokojących myśli i uczuć. No jeżeli seks korzystamy jako sposób na relaksację, no to oczywiście osoba, którą mamy kochać, okazywać jej czułość, staje się po prostu przedmiotem, jak pastylka na rozluźnienie. No i wtedy ta osoba coraz mniej lubi ten seks, bo czuje się wykorzystywana. Ostatnie Z, zastanawianie się ze słowa kosz, jest zastanawianie się nad przeszłością i przyszłością. To rozważanie, a co by było, gdyby było, a gdyby mogło się potoczyć inaczej, a gdybym tego nie powiedziała, gdyby tamtego nie zrobił i tak dalej. I siedzimy w tej przeszłości, której już zmienić nie możemy. Lub odwrotnie, co jest też bardzo często, a co jeśli samolot spadnie, a co jeśli zachoruję, a co jeśli się zachowam głupio, a co jeśli się ośmieszę. I ten lęk przed tym, co jeszcze się w ogóle nie zdarzyło i być może nigdy się nie zdarzy, to nas też bardzo skupia na negatywach. Te czarne scenariusze.
Pani doktor, o ile rzeczywiście takie rozważanie, co by było gdyby, no mam wrażenie, że może być bezproduktywne, natomiast takie odcięcie się od przeszłości to chyba jest niemożliwe, tak? Z przeszłością wiążą nas emocje, ludzie, uczucia. No nie da się tak zupełnie schować do szuflady, zamknąć i nie wracam.
Niczego nie odrzucamy. I w całej tej strategii jest tak, że my to przyjmujemy, tylko umieszczamy na właściwym miejscu. Nie dajemy się zdominować. Od czasu do czasu myślenie o przeszłości nie jest niczym złym, ani ewentualne rozważanie, co będzie, jeżeli w przyszłości. Możemy się przygotować do różnych scenariuszy. Ale jeżeli to się staje naszą metodą na co dzień, no to wtedy ponosimy tego ogromne koszty. I mamy tutaj właśnie koszty kontrolowania lęku. Dlaczego te strategie, które nazwaliśmy koszem, nasilają lęk zamiast go zmniejszać? No na przykład, jeżeli oglądamy filmy, by obniżyć lęk przed pójściem do szkoły czy pójściem do pracy, to najpierw sobie oglądamy jeden film, potem już drugi, potem już serial, potem oglądamy dorama, potem w tej szkole jesteśmy senni, no to zdobywamy coraz gorsze oceny i opinie. W tej pracy jesteśmy nieefektywni, w związku z tym coraz bardziej boimy się do niej pójść. I metoda unikania powoduje, że lęk narasta, bo nasza sytuacja staje się coraz gorsza. I nawiązując do tego, co pani redaktor mówiła, czy ktokolwiek jest w stanie kontrolować lęk? Okazuje się, że gdy odwracamy uwagę, nasilamy lęk. Ten przykład chyba już podawałyśmy przy innej okazji z rok temu. Próbujcie nie myśleć o czerwonej żyrafie.
Natychmiast czerwona żyrafa staje się obiektem.
Stoi przed oczami. Tak. Tak. Nie da się po prostu wymazać złych wspomnień i myśli. Ale nie możemy też siebie za to winić, że nie da się ich wymazać. Bo to, że nie jesteśmy w stanie kontrolować myśli, uczuć i doznań fizycznych, to tylko oznacza to, że jesteśmy człowiekiem. Każdy tak ma. I teraz zobaczmy, jakie są różnego rodzaju źródła lęku. Najgorsze, mi się wydaje, oprócz tego wyśmiewania, to jest porównywanie się z innymi, które powoduje zaraz za chwilę wyśmiewanie się z samego siebie. Porównywanie się z innymi to jest mnie taka ładna, mądra, wysoka, tam zamożna jak Ania. I wtedy właściwie by trzeba było się zastanowić, z jakimi to się wiąże zachowaniami, jakie budzi uczucia. No weźmy taki przykład, że jeżeli kierujemy się faktami, o czym mówiła bardzo słusznie pani redaktor, to wtedy możemy dotrzeć do sedna sprawy i do tego, do czego chcemy. Więc na przykład myślimy sobie tak. Zdjęcia Ani są lepsze od moich na Instagramie. Ale teraz spójrzmy na fakty. No, zdjęcia Ani mają 20 polubień, a moje 10. Ale o czym świadczy to zachowanie, że ja umieszczam te zdjęcia na Instagramie? No o tym, że kontaktuję się ze znajomymi i wielu znajomych odpowiada pozytywnie. W związku z tym, jakie budzą się uczucia? Uczucia wspólnoty i bliskości z tymi osobami. Jakby przestaje być ważne, ile ma Ania polubień, jakie zdjęcia, kto polubił, jaka wartość jest tych, którzy polubili dla jej bliskości, tak? Przestajemy na tym myśleć, tylko jakby widzimy, że dla nas jest to bardzo ważne, co my robimy. I to nieważne, co inni robią. Ważne, co my robimy, jakimi to się uczuciami wiąże. Do czego dążymy? Chcemy nawiązać bliskie stosunki z ludźmi? No właśnie to zrobiliśmy. Nieważne, jak inni nawiązują. To są nasi znajomi, a my jesteśmy my. Druga rzecz, która mnie zachwyciła i chyba w tej sprawie dzwoniłam nawet do pani redaktor, to jest takie spostrzeżenie, że umysł, który jest naszym z jednej strony bardzo ważnym pomocnikiem, o czym mówiliśmy przy okazji szczęśliwego mózgu, ale z drugiej strony nam strasznie dużo knoci w naszym życiu. Ponieważ między innymi mózg łączy wszystko ze wszystkim. To w pewnych sytuacjach może być bardzo przydatne, ale przez to, że on non-stop kojarzy wszystko ze wszystkim, to jeżeli my mamy gotowość do widzenia rzeczy negatywnie, no to on oczywiście skojarzy z tymi negatywnymi. Więc pomyślmy sobie, w kuchni leżą na stole pieniądze na zakupy. Więc patrzymy na nie, chociaż to one nie dla nas i nas nie dotyczą, a myślimy, a potrzebuję pieniędzy. Mam tam różne rzeczy do kupienia. Potrzebuję pieniędzy. Aha, no to trzeba pracować. No to trzeba poszukać pracy. Ale ostatnia moja rozmowa kwalifikacyjna nie przyniosła dobrego rezultatu. To znaczy, że zawaliłam tę rozmowę kwalifikacyjną. To była porażka. Ja jestem porażką. Nigdy sobie w życiu nie poradzę. I w ten sposób od zobaczenia 50 zł na stole dochodzimy do tego, że jesteśmy wadliwymi kalekami.
To już cała historia się tworzy, tak?
Tak, no bo my cały czas opowiadamy sobie opowieści o sobie. Na tym cała rzecz polega. Umysł nam cały czas opowiada opowieści o nas, tylko że one nie są naszymi opowieściami o nas.
Rzeczywiście knoci dość sporo, potwierdzam, ale też znamy metody, jak sobie z tym radzić, tak? Pani doktor o tym też opowiadała, że można zmieniać ścieżki, można zmieniać nawyki myślowe. Pani doktor, mamy już niewiele czasu.
No nie.
Ale troszkę jeszcze dam, tak.
Dobra.
Nie za dużo, to bo ja rozumiem, że będziemy kontynuować, tak?
Będziemy kontynuować, ale mamy bardzo dużo do kontynuowania. Zauważamy nie to, co trzeba. I to jest kolejna rzecz, która jest cechą naszego umysłu. To jest automatyczny pilot ku negatywizmowi, do krytycyzmowi. I z nawyku, z przyzwyczajenia, z rytuału robi w kółko to samo, myśli w kółko to samo. Kiedyś dowiedzieliśmy się od kogoś, że jesteśmy leniwi i my w kółko potwierdzamy sobie, że jesteśmy leniwi, tak? Więc próbujmy czasem zrobić coś inaczej, wybić ten umysł z tych jego rytuałów, z tych jego przyzwyczajeń. Na przykład zacznijmy coś robić lewą ręką. To jest w ogóle świetna gimnastyka poza wszystkim dla umysłu. Spróbujmy zjeść dzisiaj obiad lewą ręką. Spróbujmy pójść do sklepu inną drogą. No, spróbujmy zrobić coś nie na automatycznym pilocie. Niech się ten umysł czasem zastanowi. Generalnie negatywny stosunek do siebie mamy. I musimy się nauczyć, kim jesteśmy. Jakbyście państwo mieli odpowiedzieć, kim jesteście. Czy jesteście naprawdę własnymi myślami, uczuciami i zachowaniami? Zwykle na słowo, kim jesteś, człowiek odpowiada człowiekiem, kobietą, mężczyzną, matką, ojcem, ciocią, fryzjerką i tak dalej. A gdyby pomyśleć w taki sposób, że jestem świadomością, wyższą świadomością, która doświadcza. Jak zmienia to nasze nastawienie do siebie i nastawienie do innych?
No ale to wydaje się być skomplikowane, tak? Wyższa świadomość, na to trzeba mieć trochę czasu.
Ale jak my myślimy, że jesteśmy naszymi myślami, jesteśmy faktami, to znaczy nie udała nam się rozmowa kwalifikacyjna, jestem wadliwą porażką, a potem pomyślimy, nie, jestem jakąś wyższą świadomością, która postanowiła, że takich rzeczy będzie w życiu doświadczać, tego się jeszcze musi nauczyć, bo tego jeszcze nie umie, tego jeszcze nie umie przeżywać, więc uczy się.
Ale też chodzi o to, żeby nie generalizować, bo jak może jedna rozmowa, która poszła nie tak, ważyć i świadczyć o całym naszym życiu, o naszej postawie, o tym, czy jesteśmy w porządku, czy nie w porządku, no to też coś jest nie tak.
Zaszła pani redaktor z czucia na myślenie. To prawda, że jedno doświadczenie nie można generalizować, to jest jedna z podstawowych wad w myśleniu i umysł, między innymi te jego nawyki, rytuały, to jest coś takiego, że z jednego tworzy regułę, z jednego zdarzenia. Ale możemy też przyjąć taką perspektywę drona lub ptaka unoszącego się w powietrzu, wtedy, kiedy jesteśmy zablokowani, nie możemy już wyjść z danej sytuacji. Spójrzmy na to wszystko z góry, jaka to ma znaczenie w tym świecie, jaką to ma ważność w naszym całym życiu. Bardzo bogatym wachlarzu doświadczeń. Tym razem nas zablokowało, no to co, a kiedy indziej nas nie blokowało, więc to nam pomaga. Poza tym to, co my mamy w sobie, to są te złe myśli, które teraz trzeba sformułować inaczej i tego się powinno w szkole uczyć. Że nie potrafię? Aha, no bo się dopiero uczę. Zawsze mi się nie udaje? A, no to spróbuję jeszcze raz.
Pani doktor, czy my możemy już teraz kropkę postawić? Czy...
Tak, mam, że to jest nie najgorsze miejsce, dlatego że mamy takie dobre ćwiczenie o myślach, od którego możemy zacząć następne nasze spotkanie.
W takim razie dziękuję. Będziemy o lęku, a właściwie o dorastaniu bez lęku opowiadać jeszcze za tydzień. Właściwie pani doktor będzie opowiadać na podstawie książki zatytułowanej właśnie Dorastanie bez lęku, czyli ćwiczenia oparte na terapii ACT i Mindfulness.
Tak, i będziemy mówić o metodzie Lama, Chada Dżema.
Brzmi magicznie, ale tak. Mam nadzieję, że to jakoś
ale
szybko
to bardzo
się rozwikła.
Proste.
To dobrze.
Już od tego zaczęliśmy i na tym skończymy.
Iwona Dębska.
Elżbieta Zubrzycka.
Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.